Polish Flamric, Phase 2, Book 1, Tape 2. Dialogue. First day at the front.
Ojcze, Zygmunt tak często opowiada o ćwiczeniach i manewrach. Czy ojciec mógłby mi powiedzieć, jak to jest naprawdę na wojnie?
Dobrze. Czy chcesz, żebym ci opowiedział o moim pierwszym dniu na wojnie?
Tak, bo wiem tylko, że 5 września ojciec został wysłany na front.
Kiedy przybyłem na front, moja bateria zajmowała linię obronną nad Narwią.
Jaką funkcję miał ojciec?
Byłem obserwatorem artyleryjskim. Pamiętam, jak siedziałem na wzgórzu i widziałem, jak pionierzy budowali zasieki z drutu kolczastego.
Jak oni je budowali?
Wbijali kołki do ziemi, rozwijali bębny drutu i przybijali drut do kołków.
Kiedy ojciec został ranny?
To było w nocy, kiedy zmienialiśmy stanowiska ogniowe naszej baterii.
Czy w nocy artyleria nieprzyjaciela też strzelała?
Oczywiście. Jak tylko nieprzyjaciel zauważył ruch po naszej stronie, to zaczął oświetlać całe przedpole rakietami świetlnymi i wymiana ognia trwała całą noc. Reading text. Jan Majewski, który miał numer ewidencyjny 27663, był na froncie i już od kilku dni siedział w schronie. On czuł się zmęczony, ponieważ spał mało, bo jego kompania maskowała stanowiska siatkami przez całą noc. Jan Majewski był drużynowym. Jako drużynowy miał on karabin automatyczny. Jego drużyna należała do 3. kompanii 13. pułku piechoty. Jan Majewski był w stopniu kaprala i był w plutonie porucznika Walczaka. Gońcem w tym plutonie był woźniak, który był w tej samej wsi co Majewski. Porucznik Walczak kazał zeszłej nocy Majewskiemu pójść z drużyną na placówkę, która była blisko skrzyżowania głównych dróg na wzgórzu. Żołnierze na placówce dostali kolację późno, bo cała droga do placówki była pod silnym ogniem artylerii nieprzyjaciela. Jeden z żołnierzy na placówce był ranny i w nocy przyszli sanitariusze i zanieśli go do tyłu. Tam zaopiekował się nim doktor, a potem wysłał go do szpitala. 13. pułk piechoty, do którego należał Majewski, miał ważne zadanie trzymania odcinka 3 km tak długo, jak tylko będzie można. Tymczasem pionierzy zbudowali zasieki z drutu kolczastego i położyli miny na przedpolu pułku. Majewski widział, jak kierowcy samochodów przywozili drut kolczasty, a pionierzy rozwijali drut kolczasty i przybijali go do kołków. W nocy nieprzyjaciel używał rakiet świetlnych i wtedy całe przedpole było oświetlone. Jak tylko nieprzyjaciel zauważył jakiś ruch, natychmiast artyleria nieprzyjacielska zaczynała strzelać. Ponieważ ten odcinek frontu był na ważnej drodze do dużego miasta, można było się spodziewać, że nieprzyjaciel będzie chciał zdobyć go za każdą cenę. 13. pułk był uzbrojony w nowoczesną broń i miał dużą siłę ogniową. Sąsiednimi pułkami 13. pułku były 21. i 36. 21. był na wschód od 13., a od 36. na zachód. Dowódcy tych trzech pułków byli wieczorem na odprawie u dowódcy dywizji. Dowódcą 28. Dywizji Piechoty był generał brygady Borkowski.
Dialogue. Reconnaissance Patrol.
Obywatelu poruczniku, kapral Sawczuk melduje się na rozkaz.
Spocznij. Jutro rano pójdziecie na patrol. Szefie, dajcie mi mapę 1 do 25 tysięcznej. Pas 39, słup 24. To jest mapa rejonu Nowej Huty.
Jakie jest zadanie patrolu?
W Nowej Hucie jest broń pancerna. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, jakie czołgi są tam i czy jest też tam artyleria samobieżna.
Czy obywatel porucznik ma sylwetki czołgów i dział samobieżnych?
Tu jest tablica sylwetek. To jest czoł lekki, 25 ton. To jest średni, 40 ton. To jest ciężki, 60 ton. A to są sylwetki dział samobieżnych.
Czy droga, którą ma posuwać się patrol, jest wyznaczona, czy mają sam wybrać?
Tu jest mapa i ja pomogę wam wybrać marszrutę.
Co znaczą te czerwone znaki na mapie?
Wszystko, co jest oznaczone kolorem czerwonym, odnosi się do nieprzyjaciela, a zielonym oznaczamy położenie własnych oddziałów.
Czy te informacje pochodzą od jeńców?
Nie. To są wiadomości zebrane przez naszą dwójkę i przez nasze patrole.
Czy obywatel porucznik będzie na odprawie patrolu?
Tak, przyjdę. A teraz zapoznacie się z mapą i położeniem własnym i nieprzyjaciela.
Oral comprehension exercise. Narration.
Przed głównym uderzeniem. Dokładnie o godzinie 8:15 dowódca wyprawy bombowców, podpułkownik Skarżyński, wszedł do namiotu, gdzie zebrały się na odprawę załogi samolotów wyznaczonych rozkazem do wzięcia udziału w wyprawie bombowców. Chociaż członkowie załóg byli już doświadczonymi lotnikami i brali udział w niejednym locie bojowym, dziś jednak wszyscy byli trochę podnieceni. Według pogłosek wyprawa dzisiejsza miała być specjalnie ważna i trudna. Podpułkownik Skarżyński po odebraniu krótkich meldunków od dowódców kluczy zbliżył się do mapy plastycznej i zaczął mówić: celem dzisiejszej wyprawy jest zbombardowanie pozycji nieprzyjacielskich na północ od wzgórza 343, po którym ma nastąpić główne nasze uderzenie. Czas startu będzie podany później. Wszystkie załogi od tej chwili są w stanie alarmu. Na mapie tej są dokładnie naniesione stanowiska obronne nieprzyjaciela. Transzeja pierwsza biegnie dokładnie wzdłuż nasypu kolejki wąskotorowej prowadzącej z kamieniołomu do stacji kolejowej Dęblin. 500 metrów za transzeją pierwszą u podnóża wzgórza biegnie transzeja druga, a za nią na stoku wzgórza transzeja trzecia. Ten odcinek frontu broniony jest przez pułk piechoty i batalion czołgów. Według informacji z drugiego oddziału w małej miejscowości na południowy wschód od wzgórza w budynku szkolnym znajduje się dowództwo nieprzyjacielskiej dywizji pancernej. Budynek, jak panowie już na mapie widzą, jest łatwo rozpoznać ze względu na wielkość. Jednostek przeciwlotniczych nie rozpoznano. Muszą one jednak gdzieś być i to bardzo dobrze zamaskowane. A teraz podam położenie własne. Transzeja pierwsza naszej piechoty biegnie wzdłuż drogi ze stacji kolejowej Dęblin do lasu przy miejscowości Zawada. Nasza piechota przeprowadziła wczoraj natarcie, ale zostało ono zatrzymane na kilkadziesiąt metrów przed zasiekami. Przy bombardowaniu należy uważać na te wysunięte stanowiska własnej piechoty we wnękach. Kiedy żołnierze, którzy się tam okopali, zobaczą nasze samoloty, wyrzucą granaty dymne czerwonego koloru. Wyprawę poprowadzę osobiście. Będziemy mieli osłonę dwóch dywizjonów myśliwskich. Jeden poleci na naszej wysokości, a drugi dywizjon będzie krążył na wysokości 2000 metrów nad nami. Bombardowanie przeprowadzimy z wysokości 1000 metrów. W wypadku uszkodzenia maszyny lądować na lądowisku na wschód od stacji Dęblin, koło mostu kolejowego. W wypadku przymusowego lądowania na terenie nieprzyjaciela zniszczyć sprzęt. Granicą wschodnią naszego celu jest rzeka, a zachodnią i południową drogą prowadzącą z kamieniołomu w kierunku miejscowości Żabno. Drogę tę łatwo można rozpoznać, gdyż jest wysadzona drzewami i najszersza w tej okolicy. Pierwszy klucz wystartuje jako pierwszy lecąc na czele wyprawy i będzie miał na celu zniszczenie bombami zasieków i pierwszej transzei nieprzyjaciela. Drugi klucz zrzuci bomby na umocnienia drugiej i trzeciej transzei. Trzeci klucz ma za zadanie zbombardować miejscowość Żabno, a szczególnie budynek szkolny. Myślę, że wszystko jest jasne. Stan pogody na dzień dzisiejszy według komunikatu meteorologicznego: częściowe zachmurzenie, wiatr słaby z kierunku południowego, widoczność dobra. Proszę teraz sprawdzić czas. Teraz jest godzina 8:25. Czy panowie mają jakieś pytania?
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Przed głównym uderzeniem. Numer 1. Podpułkownik Skarżyński wszedł do namiotu o 8:05. Numer 2. W namiocie zebrały się na odprawę załogi samolotów. Numer 3. Członkowie załóg byli doświadczonymi lotnikami. Numer 4. Wszyscy byli spokojni i nikt nie był podniecony. Numer 5. Według pogłosek wyprawa była bardzo ważna. Numer 6. Podpułkownik Skarżyński odebrał meldunki od dowódców kluczy. Numer 7. Podpułkownik Skarżyński zbliżył się do mapy plastycznej. Numer 8. Pozycja nieprzyjaciela są na północ od wzgórza 333. Numer 9. Celem dzisiejszej wyprawy jest zbombardowanie pozycji nieprzyjaciela. Numer 10. Po zbombardowaniu ma nastąpić nasze główne uderzenie. Numer 11. Na mapie plastycznej były naniesione stanowiska nieprzyjaciela. Numer 12. Transzeja pierwsza nieprzyjaciela biegnie u podnóża wzgórza. Numer 13. Transzeja druga nieprzyjaciela biegnie wzdłuż nasypu kolejki wąskotorowej. Numer 14. Transzeja trzecia nieprzyjaciela jest na stoku wzgórza. Numer 15. Dowództwo nieprzyjacielskiej dywizji pancernej jest w szkole. Numer 16. Lotnicy nie mogli rozpoznać szkoły na mapie. Numer 17. Jednostek przeciwlotniczych nieprzyjaciela nie rozpoznano. Numer 18. Nasza pierwsza transzeja biegnie wzdłuż drogi. Numer 19. Nasza piechota przeprowadziła wczoraj natarcie. Numer 20. Nasza piechota została zatrzymana po przejściu przez zasieki. Numer 21. Żołnierze nasi leżą we wnękach. Numer 22. Podpułkownik Skarżyński poprowadzi wyprawę osobiście. Numer 23. Trzy dywizjony myśliwskie będą osłaniały wyprawę. Numer 24. W wypadku uszkodzenia maszyny mają lądować na lądowisku na zachód od Dęblina. Numer 25. Drugi klucz zrzuci bomby na umocnienia drugiej i trzeciej transzei.
Dialogue. Big attack initiated.
Kogo tu widzę? Ty, Józek, w szpitalu?
Dostałem wczoraj odłamkiem granatu w ramię. Na szczęście nic poważnego.
To prawda. Wasza kompania zdobyła bunkry. Myśmy wspierali was ogniem naszych setek. No, jak tam było?
Gorąco. Jak wiesz, nad ranem opuściliśmy miejsce koncentracji i wkrótce znaleźliśmy się nad rzeką.
A jakeście się dostali na drugą stronę? Przecież most był wysadzony.
Saperzy przewieźli nas łodziami gumowymi na drugą stronę rzeki. Tam zajęliśmy naszą podstawę wyjściową do natarcia.
Toście musieli stracić sporo ludzi przy przeprawie.
Nie, gdyż samoloty i moździerze stworzyły zasłonę dymną.
Jak posuwaliście się po tym naprzód?
Skokami. Najgorsze były tu CKM-y w bunkrach, aleśmy ich w końcu wykończyli miotaczami ognia.
Kiedy zostałeś ranny?
Przy ostatnim bunkrze. Jeden z załogi bunkra udawał, że się poddaje, a potem rzucił w nas granatem. Sierżant Cieplak go wykończył. Reading text. Dowódca dywizji razem z oficerami sztabu stoją przed mapą i omawiają rozkaz operacyjny, który dywizja otrzymała z armii. Według tego rozkazu dywizja ma zaatakować stanowiska nieprzyjacielskie znajdujące się za rzeką. Sztab dywizji opracowuje szczegółowy rozkaz bojowy dla pułków, a nawet dla niektórych batalionów. Dowódca dywizji ocenia sytuację, biorąc pod uwagę położenie sił własnych i informacje, które ma o nieprzyjacielu. Oficerowie, którzy opracowują rozkaz bojowy, pamiętają, że ten rozkaz między innymi czynnikami musi brać pod uwagę czynnik ruchu, ognia, zaskoczenia i współpracy różnych rodzajów broni. Rozkazy bojowe są wysyłane do wszystkich oddziałów dywizji. Każda kompania, każdy pluton, każda drużyna, a nawet każdy żołnierz wie, co ma robić podczas natarcia. W ciemności nad ranem kompania 7, której szefem jest starszy sierżant Cieplak, opuszcza miejsce koncentracji, gdzie spędziła noc, i maszeruje w kierunku rzeki. Na rzece nie ma mostu, bo został wysadzony wczoraj pod wieczór. Jest to duży oddział saperów, który przewozi piechotę na podstawy wyjściowe. W tym czasie, kiedy piechota przeprawia się przez rzekę, artyleria dywizyjna ostrzeliwuje stanowiska nieprzyjacielskie, które znajdują się na wzgórzach w odległości 800 do 1000 metrów za rzeką. Samoloty i moździerze stworzyły zasłonę dymną, aby ukryć przed nieprzyjacielem posuwanie się wojsk własnych i zasłonić miejsca, w których przeprawia się piechota. Pod osłoną ognia artyleryjskiego i karabinów maszynowych kompania starszego sierżanta Cieplaka w sile 3 plutonów strzeleckich i plutonu broni towarzyszącej dochodzi na odległość szturmową. Starszy sierżant, mimo że jest szefem kompanii, przeprawił się z plutonami i teraz jest przy dowódcy kompanii. Kompania 7 posuwa się skokami naprzód. Zostaje jeszcze tylko 80 metrów, najtrudniejszych 80 metrów, aby dojść do bunkrów. Druty kolczaste nie były przeszkodą, bo zostały częściowo zniszczone ogniem artylerii i moździerzy. Nieprzyjaciel broni się w bunkrach, strzela celnie. Kompania ma sporo zabitych i rannych. Starszy sierżant zajmuje się ewakuacją rannych. Walka trwa dalej. Na pomoc 7 kompanii przychodzą miotacze ognia i one zmuszają załogi bunkrów do poddania się. Kompania 7 bierze kilkunastu jeńców, którymi zajmuje się starszy sierżant. Natarcie skończyło się pełnym powodzeniem. 2 bataliony piechoty po ciężkiej walce uchwyciły przyczółek mostowy i są gotowe do dalszej akcji.
Dialogue. The attack and the breakthrough.
Bolek, co ty tu robisz?
Jestem gońcem na punkcie dowodzenia, który jest już po tej stronie rzeki.
Czy się osiągnęliście wszystkie przedmioty natarcia?
Tak. Atak rozwija się świetnie. Nasza piechota zniszczyła gwiazda oporu nieprzyjaciela.
Dokąd teraz jedziesz?
Wiozę meldunek do dowództwa dywizji.
Czy nasze czołgi miały jakieś straty? Mam brata w plutonie czołgów i boję się o niego.
Nieprzyjaciel unieruchomił nam kilka czołgów. Podobno nie było strat w ludziach. A co ty teraz robisz?
Wybudowaliśmy ten most, żeby ułatwić siłom głównym przeprawę i utworzenie przyczółka. Już siedzę przy tym moście 24 godziny i czekam na rozkazy.
Zdaje mi się, że będziecie musieli budować drugi most.
Dlaczego tak myślisz?
Słyszałem, jak dowódca mówił, że front będzie lada moment przełamany.
To znowu będzie nowa robota.
Reading text. Wczoraj podpułkownik Kuczyński, który jest dowódcą przyczółka, otrzymał nowe zadanie. Utworzyć przyczółek na drugim brzegu rzeki i utrzymać go do chwili rozpoczęcia natarcia. Trzeba było więc umożliwić saperom rozpoczęcie budowy mostu i ułatwić przeprawę głównym siłom dywizji. Siły główne dywizji składały się z piechoty, z artylerii, czołgów i oddziałów służb. Saperzy skończyli już budowę mostu pontonowego, a artyleria i czołgi przekraczają rzekę. Zadaniem czołgów i artylerii będzie wspieranie piechoty, która ma powiększyć przyczółek. Placówki są wystawione, patrole wysłane na przedpole. Teraz zaczyna się natarcie z przyczółka. Piechota i czołgi są już na podstawie wyjściowej. Artyleria ostrzeliwuje nieprzyjacielskie stanowiska. Atak się już zaczął. Piechota i czołgi posuwają się naprzód, niszcząc nieprzyjacielskie gniazda oporu. W kilku miejscach dochodzi do walki wręcz. W końcu gniazda oporu pierwszej linii są zniszczone. Piechota bierze dużą ilość jeńców. Ale to jeszcze nie koniec walki. Przyczółek trzeba poszerzyć i pogłębić. Oddziały walczące posuwają się naprzód, a z nimi punkty dowodzenia. Nieprzyjacielscy strzelcy wyborowi strzelają z granatników przeciwpancernych do czołgów. Kilka czołgów zostaje unieruchomionych. Podmuchy do tyłu zdradzają stanowiska tej broni. Artyleria i moździerze niszczą granatniki przeciwpancerne. Nic już nie można zatrzymać ataku. Atak rozwija się według planu opracowanego przed 2 dniami w dywizji. W krótkim czasie front zostanie przełamany i zacznie się pościg za uciekającym nieprzyjacielem. Oddziały podpułkownika Kuczyńskiego nie wezmą udziału w pościgu, bo on wczoraj zameldował, że ma duże straty.
End of tape.